Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi. Wstań i zejdź do domu garncarza. Tam usłyszysz moje słowa. Wstąpiłem do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, wyrabiał z niego inne naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi. Wtedy Pan skierował do mnie następujące słowo. Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? Rzekł Pan. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku.
W wczorajszym czytaniu usłyszeliśmy o kryzysie duchowym proroka Jeremiasza. Był pogrążony w prawdziwej duchowej nocy, w rozpaczy, takie poczucie beznadziei swojej misji. I dziś usłyszeliśmy o to, że Bóg go chce pokrzepić, powiedzieć, że to, co się stanie, czyli zniszczenie Jerozolimy, świątyni jerozolimskiej i wydalenie elity Izraela do niewoli, do Babilonu, pośród pogan, zanurzenie w tym cierpieniu, pokorzeniu, że z tego wyjdzie wielkie, ogromne dobro, że Bóg nigdy nie przegrywa, dlatego my ludzie przegrywamy. I Bóg daje taką lekcję pokazową Jeremiaszowi. Zejdź do garncarza, usiądź sobie i patrz, jak on próbuje z gliny utworzyć coś nowego, jakieś nowe naczynie, bo ma pomysł. Ponieważ nie od razu mu to wychodziło, więc tę glinę na nowo tłamsił, jak gdyby redukował do punktu zera. I na nowo, aż wreszcie osiągnął ten kształt, na którym mu zależało. Szczęśliwy, zadowolony postawił, żeby to obsychało, już nie było wypalane. I wtedy w sercu usłyszał głos Boga, mówi, widzisz, tak jak on walczył, żeby osiągnąć to, na czym mu zależało, tak ja z waszym narodem, z każdym narodem, z każdym człowiekiem redukuję go do punktu zera tak długo, dopóki nie osiągnę w jego życiu tego, na czym mi nie zależało. My w teologii mówimy, że historia Izraela jest historią świętą, a tam wszystko było bardzo dalekie od świętości. Przecież odrzucili Boga, który przyszedł do nich w Jezusie Chrystusie. A mówimy jednak, że to jest historia święta. To znaczy, że Bóg posługując się historią, uświęca nas. Kiedyś, jak będziemy po tamtej stronie, w Bogu zobaczymy nasze życie obecne, zrozumiemy, że myśmy robili głupstwa, bo samodzielnie funkcjonowaliśmy, a Bóg mimo wszystko starał się z tego wyprowadzić dobro. Izrael robi głupstwa, czcząc bogów pogańskich, zaczynając czcić bogów pogańskich, wprowadzając kult do świątyni jerozolimskiej bogów pogańskich, a Bóg mimo wszystko z tego ich wyprowadza i z niewoli babilońskiej wróciła tak zwana święta reszta, której przyszła zapowiedź Jezusa Chrystusa i czekali, mieli czekać na tego Jezusa Chrystusa. Tylko później się rozczarowali Jezusem Chrystusem, jak już mówiliśmy, że jest zbyt pokorny, zbyt kochający nawet pogan, grzeszników. A oni już się uważali za świętych, że wrócili święci. Nie pasował. Tak jak dzisiejszemu światu nie pasuje Jezus. Nie pasuje. Chcieliby raczej go zaadoptować do swoich marzeń, pragnień. Jeżeli jest tak, jeżeli Bóg, który ma absolutne możliwości poznania historii, absolutne możliwości działania w historii, i również nasze życie jest historią świętą, mimo że jest dalekie od świętości. To musimy sobie skromnie powiedzieć. To jednak, skoro Bóg rządzi tą historią, historią świata, nawet świat będzie przeżywał wielkie cierpienie, to trzeba to zaakceptować. Ba! Jezus mówi w Piśmie, w Apokalipsie, wtedy, kiedy świat będzie złorzeczą, bo będzie konsumował własny grzech, wywielbijcie Boga. Wywielbijcie Boga.
Szczęśliwy, kogo wspiera Bóg Jakuba.
Szczęśliwy, kogo wspiera Bóg Jakuba.
Chwal duszo moja Pana. Będę chwalił Pana do końca mego życia. będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieje.
Szczęśliwy, kogo wspiera Bóg Jakuba.
Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który zbawić nie może. Gdy duch go opuści, znów w prog się obraca i przepadają wszystkie jego zamiary.
Szczęśliwy, kogo wspiera Bóg Jakuba.
Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, kto pokłada nadzieję w Panu Bogu. On stworzył niebo i ziemię i morze ze wszystkim, co w nich istnieje.
Szczęśliwy, kogo wspiera Bóg Jakuba.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.
Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali do naczyń, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak jest. A Jezus rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Tak jak wczoraj zapowiedziałem wam, że po przeczytaniu tej ostatniej przypowieści o Królestwie Bożym dokonamy dzisiaj podsumowania, przypomnienia. Muszę wam powiedzieć, że jak już pisałem tę książeczkę o darach Ducha Świętego, to takie miałem w środku ciche prośby, żeby uwzględnić również nie tylko katechezę o darach Ducha Świętego, ale i o sakramentach. Ale jakoś bałem się, że jak za dużo naraz, to się nie przełknie. I dobrze się stało, że teraz te czytania z dnia jakby na mnie wymusiły to, żeby powiedzieć, że w epoce Ducha Świętego nie będziemy katechezy o sakramentach świętych brali z pewnych fragmentów Pisma Świętego. A i z tego schematu, który wam dałem, wynika, że całość poszczególnych Ewangelii mówi o sakramentach świętych i o darach Ducha Świętego. Będzie większe bogactwo zrozumienia, jak żyć sakramentami świętymi, bo o darach Ducha Świętego tośmy już słyszeli i zapewne w domu przeczytaliście sobie o darze rozumu. Nie będę teraz omawiał tej przeczytanej Ewangelii, tylko trochę przelecę panoramę całości tego świecznika, a zakończę komentarzem tej dzisiejszej Ewangelii. I tak, pierwsza przypowieść o glebie i ziarnie. W tej przypowieści Jezus mówi o sobie, że to On przyjął w 100% mądrość i wszechmoc ziarna, Słowa Bożego. Każde ziarnie jest małym cudem. Tam jest życie, które Bóg Ojciec włożył, Stwórca, i wystarczy, żeby człowiek przed Bogiem stawał się glebą. Powierzą mu siebie w ziarnie, a Bóg strawi każdy nasz dzień, wszystkie nasze potrzeby. I niestety z tym jest niedobrze. I w tym sensie brakuje nam daru mądrości. Z tym ten dar mądrości inicjowany jest w życiu ludzkim przez Chrzest Święty. Dlatego sakrament Chrztu Świętego współpracuje z darem mądrości. W jakim sensie jest to połączenie cenne? Otóż nas interesuje pytanie: ja jestem ochrzczony, ale czy we mnie zrealizował się sakrament Chrztu Świętego. Mam już pewne latka, określony wiek, ale czy we mnie sakrament Chrztu Świętego się zrealizował? I jeżeli sobie połączymy tę przypowieść o glebie i ziarnie, to mamy odpowiedź. Ta przypowieść powie nam, jak ją odczytamy całkowicie, czy rzeczywiście ja już jestem przed Bogiem zawsze glebą. Ziarno nie pada na drogę schematów, ziarno nie pada na skałę obojętności, ziarno nie pada na chwasty pozornej gorliwości. Otóż sakrament Chrztu Świętego jest realizowany wtedy, kiedy my w imię mądrości tej przypowieści zawsze przed Bogiem stajemy jako gleba. Nie tyle sobie Boga próbujemy zjednać, tylko jednoczymy się z Nim, a On dokona reszty. To jest streszczenie pierwszej przypowieści. Druga przypowieść o wsiewaniu chwastów w nasze życie, czyli wyrządzaniu nam krzywdy. Czyli wyrządzaniu nam krzywdy. Wyrządzaniu nam krzywdy. I ta przypowieść mówi o tym, że nie wyrywaj chwastów z życia drugiego człowieka. Nie wyrywaj. Skąd się bierze ta gorliwość? Dlatego, że my nie mamy siły miłości Jezusa Chrystusa z krzyża, żeby akceptować takich ludzi, jacy wtedy byli, i miłością ich darzyć. Nie mamy siły. I znowu w tej przypowieści o chwaście życicy Jezus mówi o sobie, że we mnie, ja was i w moim punkcie wyjścia mego zbawienia w krzyżu współistniały chwasty, ci, którzy mu uwłaczali chwasty. I Jezus nie wymierzył mi sprawiedliwości, jak mówili, stąp z krzyża, a ci uwierzymy. Oj, gdyby stąp, oj, gdyby żadnej zdrowej nogi, połamaliby sobie nogi, uciekając z Golgoty i zawały serce. Jezus nie wymierzył sprawiedliwości. Jezus zmartwychwstał. Jezus zmartwychwstał i w zmartwychwstaniu im dał odpowiedź. I w związku z tym, z tą przypowieścią powiedziałem, błąd świata polega na tym, że wymierza sobie sprawiedliwość. A chodzi o to, Jezus mówi, i tego uczy dar rady, bądź święty świętością mego krzyża. Oto przychodzę do tego wnętrza. To już byłaby druga przypowieść. Trzecia przypowieść. Przypowieść o ziarenku gorczycy. Jak sobie przypomnimy ten pierwszy świecznik na początku Księgi Mądrości, tam Bóg, mówiąc o sakramencie pokuty i o darze umiejętności, dar umiejętności to jest uczy nas spełnić swoją misję na tym świecie. I tam było powiedziane, że Bóg w trzecim dniu stwarzania oddzielił wody od lądów, lądy, i na lądach stworzył rośliny i drzewa. Przez co nam powiedział, że w tobie, człowieku, jeżeli masz dar umiejętności, jeżeli się nawróciłeś, to w tobie wszystko się dzieje tak po myśli Bożej, jak w każdej roślinie. W każdej roślinie, w każdym drzewie owocowym, i wtedy ty owocujesz. Owocujesz i cieszamy. A w tej przypowieści w Ewangelii Mateusza z tego świata roślin wybrał ziarenko gorczycy i powiedział tak nam: ja, żeby cię uratować w krzyżu, jako Bóg, człowiek, stałem się nikim, niczym, ziarenkiem gorczycy, maleńkim, bez znaczenia, bez wartości. Ale zmartwychwstałem i w zmartwychwstaniu przychodzę do twojego wnętrza, żebyś ty znowu teraz stał się nikim, a ja w tobie wszystko. Krótko mówiąc, żeby świat przyprowadzić do Boga, trzeba być pokorny. Kłopot, prawda? To już mamy trzecią przypowieść. Teraz czwarta przypowieść. Przypowieść o skarbie ukrytym w roli, dar pobożności i sakrament śmierci. Sakrament śmierci. My strasznie się boimy śmierci. Ja już mam tyle lat, że się nie boję, tęsknię za śmiercią, obiektywnie rzecz biorąc, i śmierć dla mnie byłaby największą frajdą, ale Pan Bóg mówi, jeszcze masz takie zapachy, że muszę Cię otrzymać na tym świecie i oczyścić. Otóż, znowu Jezus tutaj mówi o sobie. Ja, Syn Boży, zszedłem na ten świat po Ciebie jako po skarb Ojca, bo Ty się tak zakopałeś w tej ziemi, w marzeniach, żeby tutaj mieć przedsiębiorstwo, które samo produkuje, żeby być na ustach tego świata i w ogóle, żeby nie dzielić. W każdym razie zakopałeś. Ale Twoim skarbem w momencie śmierci, śmierci wszystko to zabierze. I Twoim skarbem będzie tylko, jako dla dziecka, Ojciec, który Cię olśni. Tak jak powiedział święty Paweł, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka. Tam dopiero szczęka Cię opadnie i powie, tatusiu, przepraszam, byłem do pochwali, byłem do pochwali. To jest dar, sakrament śmierci, lepiej mówiąc słowami, mówić słowami Jezusa, sakrament przejścia do Ojca. I ta przypowieść mówi o tym, że Jezus przyszedł na ziemię, nas umiłował jako skarb w krzyżu zmartwychwstaniu, a w zmartwychwstaniu wstąpił do nieba i mówi: Ojcze, wszystkich przynoszę Cię, każdą ludzką istotę w moich ranach. A my teraz powinniśmy wiedzieć, że my żyjemy jeszcze na tym świecie, ale też już żyjemy tam. I stamtąd ten skarb chce nam dawać życie. Tak powiem, jeżeli się mogli wspinać, spuszcza nam linę. To już byłaby czwarta przypowieść. Piąta przypowieść. O perle. Perły są produkowane w muszlach, które są w morzu. Morze jest synonimem nieprzyjaznego środowiska. W związku z tym tutaj jest mowa o darze męstw. Muszla chce oczywiście otwierać się i żerować. I wtedy może wpłynąć tam w jej organizm jakiś mały kamyk, który rani. Nie ma ręki, żeby sobie to wyrzucić. W związku z tym Bóg muszli dał taki organizm, że ona wydziela masę perłową i wtedy powstaje perła. Perły są zastygłym bólem pewnego organizmu, pewnego stworzenia. Jezus tutaj mówił o sobie. Ja wszedłem na ten świat jako Bóg, miłość Boża, i wyście, każdy z was, wszedł w moje życie przez swoje grzechy, dając mi ból, mojej świętości, mojej miłości. Ja z tego z was, każdego z was stworzyłem perłę. I dlatego też z tym darem, z darem męstwa łączy się sakrament małżeństwa. I powiedziałem, że my o małżeństwie, w sakramencie małżeństwa trochę źle myślimy, zbyt wąsko. W małżeństwie chodzi o, że w małżonkach Bóg przedłuża akt stwórczy. Ale jest jeszcze inny typ rodzenia, rodzenia ludzi dla nieba. W związku z tym ja jako zakonnik po ślubach też żyję w sakramencie małżeństwa z Duchem Świętym, z Duchem Jezusa Chrystusa i też będę miał dzieci, może więcej od was. Siostry też będą miały dzieci, tak. Tylko te dzieci, które są rodzone. Dlatego też tutaj tam będziecie mieli na tym schemacie dwa i. I chodzi o to małżeństwo, sakrament małżeństwa według ciała, ale też tych osób, które żyją samotnie, bo jeszcze jest inny typ rodzenia. I dar męstwa jest potrzebny do tego, żeby każdy z nas, żeby rodzić dla nieba, musi wydzielać masę perłową, miłosierdzie Jezusa Chrystusa z siebie. I przypowieść, nie, przypowieść dnia dzisiejszego. Sakrament kapłaństwa i dar rozumu, tak, sakrament kapłaństwa. Otóż znowu trzeba wziąć sakrament kapłaństwa w pojęciu szerszym. Nie tylko sakrament kapłaństwa, który ja otrzymałem przez nałożenie rąk, ale ten sakrament, który jest nam udzielany już w momencie chrztu świętego. Istnieje tak zwane kapłaństwo powszechne, o czym mówi Sobór Watykański II. Kapłaństwo w gruncie rzeczy polega na tym, żeby w nas żył i działał Baranek Boży. Ta miłość krzyża, która grzechu wyprowadza do... Umiera, żeby ktoś żył. żeby ktoś żył. Jezus umarł jako Baranek Boży, żebyśmy my żyli dla Ojca. Dar rozumu Jezus, żeby w ogóle realizować swoje kapłaństwo, musiał mieć dar rozumu, to znaczy dar rozumu jest po to, żeby opanować emocje. Dar rozumu ma za zadanie opanować emocje. Światem rządzą emocje. Jak otworzycie wieczorem, żeby wiadomości, żeby wiedzieć, co się dzieje, to nie tam dar rozumu rządzi światem w tych wypowiedziach. Tam są emocje. A najgorsza z emocji to jest emocje, które rodzi w nas pycha. Owszem, miłość własna, egoizm, ale światem rządzą emocje. Dlatego też w tej przypowieści o sieci rzuconej w morze jest mowa o tym, że dar rozumu jest nam dany w sieciach, w księgach świętych. Zwróćcie uwagę, że na początku Ewangelii Łukasza jest o tym mowa, że Jezus nauczał cały dzień, prawie, no nie cały dzień, tylko w godzinach rannych, już słońce było bardzo wysoko, spiekota, i odprawił ludzi, a do Piotra mówił: wyjedź na głębię, na połów. Panie, wybacz, ty się na tym znasz, o czym mówiłeś, ale ja się znam na łowieniu ryb. Ryby teraz poszły na głębinę, one nocą wypływają, nocą trzeba łowić. No i wiadomo, był ten cud. Jezus przez wtedy w tym znaku powiedział, że w sieciach, w sieci porównują do swego słowa, do ksiąg świętych, Pismo Święte to są sieci, dlatego też jeżeli nie znamy Pisma Świętego, to niewiele ułowimy. No to dotyczy przede wszystkim kapłanów. Niewiele złowią, jeżeli nie znają Pisma Świętego, mają fatalne sieci. A morze. Morze jest symbolem świata emocji. Apokalipsa świętego Jana Apostoła o niebie, o przyszłym świecie mówi, tam morze już nie ma. Czyli chorych emocji. Chaosu. Z tego chaosu świata, chorych emocji, Bóg nas pragnie wyławiać sieciami, których jest mądrość Boża. Można by powiedzieć, że to już koniec, ale oczywiście tak robił Jezus. I tutaj na końcu tej przypowieści mówi, że księgi Starego Testamentu, tamte sieci, zapowiadały, że przyjdzie ktoś, kto nas wszystkich wyłowi ze świata chorych emocji, szczególnie z pychy, przez pokorę krzyża, przez przebaczenie, potęgę zmartwychwstania. Jeszcze mamy sakrament Eucharystii, dar bojaźni Bożej na samym dole. I tutaj już Jezus mówi nie tylko mówiąc o niewieście, która kwas wkłada do mąki, żeby z tego upiec placki, bo placki się piekło w Palestynie, które były nazywane chlebem. Kwas to jest niezadowolenie ludzi Izraela z Jezusa Chrystusa. Dlatego go odrzucają. Kwas szatański. Szatan ma kwaśno w sobie. Ludzie, którzy nie są szczęśliwi, mają kwas w sobie. Ludzie, którzy nie mają tej miłości z krzyża, mają dużo kwasu. Mają nadkwasotę ducha. W związku z tym wyrzucają z siebie ten kwas. Jezus mówi w tej przypowieści, że po pierwsze, dzięki Fiat Maryi, dzięki jej zgodzie, ona, ja w niej zaistniałem, ona mi dała ciało, żebym ja wziął na siebie kwas Izraela. Mąka nie ma życia. Jest symbolem zniszczonego Słowa Bożego. Zbyt drobiazgowego czytania Pisma Świętego. Niestety dzisiaj nie będę obmawiał naukowców, ale jak się czyta opracowania naukowe, doktoraty, to się Pisma Świętego nie pokocha. To jest mąka. Bojaźń Boża to jest ta miłość z krzyża, która posunęła się do ostateczności i w krzyżu nikt nie jest porzucony przez miłość Bożą. Każdy jest uratowany. I tam, żeby ta bojaźń Boża, ten kwas już zmartwychwstania mógł działać, przetwarzać nas, którzy nieraz jesteśmy bardziej mąką niż ziarnem. Dlatego ustanowił sakrament Eucharystii, w której uczestniczymy. Maryja bierze udział w każdej mszy świętej. Przychodzi i wkłada kwas. To nie tylko ja konsekruję, ale Duch Święty. Ale Duch Święty zamieszkał w Maryi. Dlatego przez księdza Stefana Kopiego Maryja na nasze czasy daje listy do moich umiłowanych kapłanów, którzy są moimi narzędziami. Więc z tej ostatniej przypowieści Jezus mówi i o sobie. On jest kwasem, ale niewiasta to robi, wkłada. Niewiasta wkłada kwas do mąki, czyli w nasze życie. Amen.